Wuchu na świat. Dziś kierunek nieoczywisty, Papua, a ze mną goście Alicja Kubiak, Jan Kurzela, podróżnicy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
W jaki sposób te tereny pojawiły się na horyzoncie waszych zainteresowań podróżniczych?
My zawsze staramy się podróżować w sposób troszkę nietypowy, tak zwanym off-road, czyli śladami natury, śladami plemion rdzennych. Staramy się szukać miejsca, które jeszcze są mało znane, no nie można powiedzieć nieodkryte, bo takich już nie ma na ziemi. I Papua właśnie wydawała nam się jeszcze takim jednym skrawkiem ziemi, gdzie naprawdę możemy odkryć to, na czym nam zależy. Rdzenne plemiona, różne kultury, które są zupełnie, prawda, inne od naszych.
Przygotowania trwały dość długo, bo my nie jedziemy tak w ciemno, ale zaczęliśmy oczywiście od książek, od internetu, od relacji innych podróżników, od szukania przede wszystkim dobrego przewodnika, gdyż jednak odbycie takiej podróży tam, do tych plemion, nie jest zbyt proste. Żeby dostać się do Korowajów i Asmatów, to są byli ludożercy, łowcy głów, to trzeba mieć specjalne zezwolenie.
W jaki sposób w takim razie przygotowywać się do takiej podróży? Bo normalnie to tak, bukujemy lot, rezerwujemy hotele albo po prostu miejsca do spania. A jak zaplanować wyprawę do świata natury nieoswojonej cywilizacją?
Gdzie hoteli nie ma.
Przede wszystkim książki, literatura, internet, mapy i to, co nas interesuje, też rozmowy z podróżnikami, z ludźmi, którzy byli. No to trwa. To mniej więcej taka każda nasza wyprawa, przygotowanie to jest około roku. Trzeba w miarę jeszcze językowo jakoś też się przystosować, no bo jedziemy gdzieś, gdzie język angielski nie jest powszechnie znany, a jakiś kontakt musi być. I na samym końcu bukowanie lotów, przesiadek.
No my leciliśmy tam do Indonezji. Wcześniej byliśmy też i trochę w Wietnamie, także wyprawa trwała ponad 4 miesiące. Odwiedziliśmy też Brunei, ale sama Papua to jest prawie miesiąc. No tam w sam raz język żaden się nie przyda, gdyż oni nawet w indonezyjskim nie za bardzo się posługują. Mówię o tych plemionach mieszkających w dżungli.
I stąd tak ważny ten przewodnik. Udało się wam takiego dobrego znaleźć?
Nie było łatwo, ale udało się. To absolutnie pasjonata. Człowieka o ogromnej wiedzy, który na tej Papui spędził bardzo dużo czasu. Żył zarówno pośród Danii tak naprawdę 20 lat. Bardzo często był u Korowajów. Też miał bardzo dobre relacje z Asmatami.
No tak, był adoptowany przez jedną rodzinę. O adopcji może później wspomnimy.
Także udało nam się naprawdę spotkać przewodnika Perełkę.
Pamiętacie pierwsze wrażenie?
Przyleciliśmy do Jajapury. Stamtąd dopiero polecieliśmy do Doliny Baliem, gdzie żyją właśnie plemiona Dani, Jali. I tam dopiero spotkaliśmy się z Papuasami, tak w cudzysłowie mówiąc. I pierwsze zderzenie było bardzo ciekawe. No Dani są zupełnie innym plemieniem niż Korowajowie, którzy żyją na drzewach, gdyż tam dopiero przeżyliśmy szok. Do Korowajów trafia bardzo, bardzo mało osób, zresztą jest ich już niewielu. W sumie zostało około 4000 tylko i wyłącznie, a tych, którzy mieszkają w wioskach, tych na drzewach, w dżungli, to jest około 200-300 osób. Dlatego tak bardzo chcieliśmy tam pojechać. No i jak dotarliśmy do tej pierwszej wioski, jak weszliśmy na polanę, jak zobaczyliśmy ten wysoki dom, tak znoszący się na 26 metrów on chyba miał, no to był właśnie ten szok, to było to wow.
Coś, co do tej pory mieliśmy okazję zobaczyć tylko i wyłącznie w telewizji, w National Geographic, no to mieliśmy przed sobą. I to było takie troszeczkę surrealistyczne, prawda? Okej, wysiłek potworny, jakieś tam świadomość tego, że tak, że będzie, że dojdziemy. Ale co innego spodziewać się, a co innego jednak stanąć twarzą w twarz.
Bo wędrówka, powiedzmy, po wioskach w Dolinie Baliem, w Udani, jest zupełnie inna, prawda? To oni są w tym jednym miejscu tam. No, nie jest łatwo niekiedy, bo trzeba i po górkach się przejść, ale jest to, powiedzmy, nie ma tutaj większego problemu. Natomiast, żeby dotrzeć do Korowajów, to się idzie godzinami przez bagna, niekiedy po pas w błocie nawet, miliony komarów, pijawek, które chcą człowiekowi dostać się wszędzie. Także no to było ekstremalne przeżycie, naprawdę.
odkrywamy Papuę Zachodnią, spotkanie z Korowajami. Spędziliście z nimi trochę czasu?
Oni muszą się zgodzić. Tam nie ma czegoś takiego, że my sami sobie przepłyniemy łódką, wyjdziemy na brzeg i wejdziemy w dżunglę i pójdziemy, bo nawet jakby jakimś cudem udało nam się znaleźć drogę, to w momencie, jak dochodzimy do tych wiosek, no to jednak jest troszeczkę tak, jakbyśmy stanęli w drzwiach domu kogoś z nas, prawda? Powiedzieli, dzień dobry, jesteśmy, się nami zajmujcie. Nie ma czegoś takiego. To jest ich dom, także przede wszystkim oni muszą o tym wiedzieć. Oni muszą wyrazić zgodę. Musimy wziąć za przewodników tej dżungli. Korowajów, którzy mieszkają w wioskach już rządowych, które są na brzegach ich terytorium. I też, no nie ukrywajmy, trzeba zapłacić, prawda? I wtedy dopiero, jeżeli oni się zgodzą i wtedy nas przyjmą do tej wioski, możemy oczywiście zostać. Ale to też tak jest, że idziemy z całym swoim wyżywieniem, ale wtedy możemy być, możemy kilka dni spędzić z nimi i przyglądać się ich życiu codziennemu. No i za kilka dni potem idziemy dalej do kolejnej wioski, w zależności od tego, ile chcemy wiosek, tyle już przewodnik nas wtedy prowadzi.
My w ogóle do nich, żeby się dostać, to nie jest też tak prosto i szybko. Z Doliny Baliem polecieliśmy samolotem do takiego miasteczka Dekai. Tam jeszcze, powiedzmy, jest posterunek policji i tam sprawdzili, czy mamy to zezwolenie oczywiście. Stamtąd trzeba było jechać nad rzekę, wsiąść do łodzi i mieliśmy taką szybką łódź. Płynęliśmy nią prawie 7 godzin do wioski Mabul. Wioska Mabul jest to jedna z tych 5 wiosek rządowych, które rząd indonezyjski zbudował dla Korowajów, żeby ich wyciągnąć w ogóle z dżungli. Tam żeśmy wzięli 3 tragarzy, którzy byli jednocześnie przewodnikami, gdyż oni też, niektórzy z nich mieszkali poprzednio w tych wioskach w dżungli, tam na drzewach. No musieliśmy zabrać zaopatrzenie jednak na cały pobyt nasz tam w dżungli. Ponadto wzięliśmy jedzenie też dla tych Korowajów mieszkających tam w tych wioskach. No ryż, makaron, powiedzmy, takie podstawowe rzeczy, gdyż oni naprawdę żywią się bardzo skromnie. Zresztą żyją przez to też i nie za długo. Są bardzo niscy, szczupli. I później trzeba było kilka ładnych godzin przez te bagna się przedzierać.
Jak wygląda życie współczesnych Korowajów?
Monotonnie. Znaczy dla nas monotonnie, bo ci, którzy zostali tam w tej dżungli, ci, którzy mieszkają na tych drzewach, są tak do tego życia przyzwyczajeni, że absolutnie nie zgodzili się na to, żeby zejść, mówiąc kolokwialnie, z tych drzew i przenieść się do tych wiosek rządowych, gdzie życie jest troszeczkę łatwiejsze. Oni po prostu są tak przywiązani do tej dżungli, że sobie nie wyobrażają innego miejsca, innego życia i tak naprawdę oni nie robią nic specjalnego oprócz uprawy palm sago, oprócz właśnie robienia z tych palm sago różnego rodzaju placków, przerabiania na mączki. Polują, czyli łapią wszystko, co znajduje się pod ręką, ponieważ na Papui nie ma jako tako zwierzyny takiej, co można by polować, tam nie ma żadnych naczelnych, ewentualnie od czasu do czasu świnia, ale oni polują na małe gryzonie, na wszystko, co się rusza tak naprawdę. Zajmują się dziećmi, są bardzo rodzinni.
Oni są opiekuńczy nawet w stosunku do siebie. Trafiliśmy do wioski, gdzie został już tylko jeden mężczyzna w tej wiosce. Jego dzieci właśnie przeniosły się do Mabulu, do tej wioski rządowej. No, jego żona zmarła kilka lat wcześniej i on został sam. Nie chciał opuścić absolutnie tego miejsca. Powiedział, że tam się urodził, całe życie swoje spędził i tu chce pozostać. I w trakcie, jak tam byliśmy, przyszła do niego z sąsiedniej wioski kobieta z dzieckiem właśnie zobaczyć, czy nic mu nie trzeba, czy nie trzeba mu w czymś pomóc. Także no to oni są klanowo, rodzinnie powiązani, ale widać ten stosunek do siebie, to odnoszenie się jest takie bardzo bliskie, opiekuńcze. To są warunki wręcz, które zmuszają jednak do tego.
Czego nas uczy spotkanie z takimi plemionami?
Pokory? Na pewno. Na pewno szacunku do tego, co my mamy.
No i jednak przekonania, że my byśmy sobie tam rady nie dali. Absolutnie. Zresztą kiedyś w dżungli, jak byliśmy w dżungli amazońskiej, to Indianin powiedział nam, słuchajcie, rozumiem, że wy tu zginiecie, ale jak ja pojadę do miasta, to ja tam też zginę.
Czyli cywilizacja coś nam daje, ale i mnóstwo odbiera.
Absolutnie tak.
Odkrywamy wspólnie Papuę i plemiona, które tam zamieszkują. Mamy Korowajów i kolejni Asmaci. Od Korowajów przejechaliście do Asmatów?
Tak, my wróciliśmy do tej wioski Mabul. Znowu siedliśmy w naszą szybką łódź. No i płynęliśmy znowu około 8 godzin rzekami do Asmatów. Asmaci, ich terytorium rozpościera się przede wszystkim nad brzegiem Morza Rafura. Jest dość rozległe, bo ma ponad 18 tysięcy kilometrów kwadratowych. Mieszka ich tam około 70 tysięcy osób. Tam nie ma też żadnych dróg, absolutnie. Jest wieczne bagno. Tam można poruszać się tylko i wyłącznie wodą. Tam w zasadzie turystów u Asmatów już w chwili obecnej za bardzo nie ma. Rzadko kto przyjeżdża. Cały transport odbywa się towarowy, no bo tam dowożone są towary. Stimiki jest to takie miasto nad morzem też i tam są potężne kopalnie miedzi, złota, srebra. Tam Amerykanie są właścicielami, a cały transport ludzki, no to są łodzie, dłubanki.
Może warto wspomnieć, ponieważ powiedziałeś, że tam w tej chwili mało kto przyjeżdża. Tak, tylko dlaczego? Dlatego, że w tej chwili Asmaci starają się żyć już zupełnie, powiedzmy, normalnie, czyli nieatrakcyjnie dla nas, ponieważ mają te swoje domy, które są zrobione z drewna, mają swoje pomosty, ale ubierają się już normalnie, chodzą do szkoły i to wszystko tak mniej więcej toczy się na jakimś takim poziomie średnim. Natomiast to, co nas tam przyciągnęło, co nas zafascynowało, to była ich przeszłość. To były ich tradycje, ich kultura, ich zwyczaje. To, czego już nie można w tej chwili zobaczyć, ale o czym jeszcze w przeciwieństwie z Korowajami można porozmawiać, czyli o kanibalizmie, czyli o ich wierzeniach, bo u Asmatów już kanibalizm zanikł bardzo dawno temu, bo w latach 70., ale on się ciągle jeszcze przewija w ich życiu codziennym. I można się natknąć właśnie na takie elementy. Dlatego, żeśmy tam pojechali. Pojechaliśmy do wioski, gdzie też zaginął Michael Rockefeller. Też rozmawialiśmy z tymi ludźmi, nie o Michaelu, bo już nas przewodnik właśnie ostrzegł, żeby absolutnie nawet nie padło jego imię ani nazwisko.
Temat
nic.
Bardzo drażliwy.
Temat bardzo drażliwy.
Co powinniśmy wiedzieć właśnie o tych zwyczajach i tradycjach Asmatów?
Ich historia to jest kanibalizm, ich historia to jest, to są łowcy głów, to jest jedno z najbardziej krwawych plemion świata i do takich się zalicza nadal jeszcze właśnie.
Które w ogóle nie dopuszczało nikogo do swoich terytorium.
To są ludzie, którzy mają na swoim koncie chyba najwięcej ściętych głów. Tam głowy były ścinane na porządku dziennym. Asmat, żeby stać się mężczyzną, żeby mógł w ogóle założyć swoją własną rodzinę, musiał ściąć przynajmniej jedną głowę wroga.
Czy domy Asmatów są podobne do Korowajów, czy to jest zupełnie inny pejzaż?
To znaczy domy Korowajów możemy podzielić, no te w wioskach tych rządowych, to są trochę podobne, bo to są też domy drewniane z desek na palach, gdyż tam, gdzie oni te wioski budowali przy rzece, tam jest też wieczne błoto.
Tylko powiedz, że wioski rządowe, te domy właśnie rząd budował, a nie Korowajowie. Dlatego te domy są inne.
Tak, tak. A natomiast u Asmatów są to też domy właśnie z drewna i na palach stojące, gdyż tam jednak woda też zmienia poziom. I oprócz tego bagno. Także oni po stałej ziemi to praktycznie nie chodzą, tylko po tych pomostach, to jest bardzo charakterystyczne.
Tylko nie są to tak wysokie, prawda, pale jak u Korowajów, bo u Korowajów to jest 26.
Nie mówimy o domach tych na drzewach, ale mówimy o tych domkach, prawda, już w tych rządowych u Korowajów. Natomiast tutaj, no to są w zależności 2 metry i 1,5 metra, w zależności od tego, jaki teren jest. I tak sobie spokojnie żyją.
A czemu u Korowajów tak wysoko na drzewach te domy?
Kilka jest powodów tak naprawdę. Przede wszystkim dlatego, że oni żyją na terenie bardzo bagnistym. I wszystkie insekty, wszystkie owady po prostu wysoko już się nie wzbijają, więc oni mają jakiś tam odpoczynek.
I kwestia praktyczna.
Po pierwsze. Znaczy druga kwestia praktyczna jest taka, że im wyżej, tym też jakiś delikatny wiaterek wieje, mają przewiew, można troszkę odetchnąć. Kolejna rzecz to jest taka, że jak ktoś podchodzi do ich wiosek, no to z wysoka widać. Można się odpowiednio przygotować, prawda? Zobaczyć, kto idzie. Oprócz tego tutaj wiara w duchy, ponieważ wszystkie plemiona Papui, nie tylko całej Australii, Oceanii rdzenne, wierzą w duchy. I akurat Korowajowie wierzą, że duchy są najbardziej aktywne przy samej ziemi. Dlatego oni po prostu czują się, im wyżej, tym się czują bezpieczniej. Ale też prestiż. Im jakaś rodzina ma dom zbudowany wyżej, tym ma większy prestiż.
Jesteśmy w Papui Zachodniej. Skupiliśmy się na plemionach, które tam spotkaliście. Czym plemię Dani różni się od korołajów i asmatów?
Dla nas, oczywiście tylko i wyłącznie dla nas w porównaniu z asmatami i z korołajami, Dani wypadają blado. Ale to nie znaczy, że nie mają swoich tradycji, że nie mają swoich zwyczajów i że nie warto o nich wspomnieć. Oczywiście warto. Bardzo nas zainteresowały ich tradycje pogrzebowe. Kwintesencja tego jest taka, że Dani wierzą w to, że oni pochodzą od ptaków. I całe swoje życie podporządkowują ptakom i właśnie te pogrzebowe wszystkie obrządki sprowadzają się do tego, że w miejscu rozsypania prochów wbija się pal, na który musi usiąść ptak. Jeżeli ptak usiądzie i wtedy wzbije się w powietrze, oznacza, że cały proces pogrzebu był wykonany prawidłowo i duch tego zmarłego już w tej chwili lata w powietrzu swobodnie jak ptak. Oni również najbardziej to też widać w sposób, jaki się ubierają, ponieważ przystrajają się różnymi pióropuszami, piórkami kolorowymi. Ale bardzo ciekawym też elementem ich kultury są mumie, ponieważ oni nie wszystkich kremują. Jeżeli umierał jakiś bardzo szanowany wódz, wtedy go mumifikowano. Ale to nie są, bo one są jeszcze nadal. Trzy mumie w tej chwili zostały. Kiedyś każdy klan miał swoją własną mumię, ale ponieważ te mumie są, były trzymane w domach tam, gdzie oni mieszkają, no to warunki atmosferyczne, wiadomo, nie sprzyjały, tak może by się trzymały. Ale co jest ciekawe, te mumie, to nie jest taki sposób mumifikowania, jak jest znany na przykład ze starożytnego Egiptu. Tutaj się wędzi te mumie. Wędzi się nad ogniem. Jest to proces wieloletni, bo 5-6-letni nawet. Także te mumie są bardzo ciekawe. Na znak żałoby kobiety Dani. Też już ten zwyczaj zanika, ale u starszych kobiet to jest bardzo jeszcze powszechne. Jeżeli umiera ktoś, bardzo bliski członek rodziny i kobiety nie są w stanie sobie z emocjami poradzić, po prostu odcinają sobie palce u rąk. Mężczyźni tego nie robili. Mężczyźni odcinali sobie po prostu kawałki uszu. Teraz już to zanika powoli, ale myśmy widzieli niejedną kobietę, która miała 1-2 palce sprawne.
Pełne, bo ucinają niecałe,
tylko
prawda?
Tylko do połowy.
Do połowy. I Dani w zasadzie żyją no, normalnie, zajmują się w wioskach uprawianiem tych batatów. No, to przede wszystkim kobiety. Dzieci muszą chodzić już do szkoły. Także byliśmy w takiej szkole, 5-klasowa szkoła. Uczą się trochę języka indonezyjskiego, nawet i troszkę angielskiego, co nam zademonstrowały, gdyż jak zwiedzaliśmy tą szkołę, opowiem taką ciekawostkę. Dzieciaki grały w piłkę na boisku, ale jak zobaczyły nas, jak dyrektor oprowadzał, wpadły do klasy, wtedy siadły w ławkach, wtedy dyrektor powiedział, no to zaśpiewajcie. Zaśpiewały nam dwie piosenki i poproszono nas, żebyśmy my też coś zaśpiewali. No, padło na płonie ognisko w lesie. I szok, bo po kilku taktach dzieciaki zaczęły śpiewać z nami razem tą piosenkę, tylko w swoim języku. Zaczęliśmy się sprzeczać później z naszym przewodnikiem, bo on mówi, skąd wy znacie tą ich piosenkę? My to nie, no. Doszliśmy do wniosku, tam bardzo dużo naszych misjonarzy jest i widocznie kiedyś tam któreś pokolenie tych dzieci nauczyli. Oczywiście przetłumaczyli słowa. Tam też jest mowa o ognisku, o dżungli, prawda? No, ale taka fajna przygoda nas spotkała na krańcu świata.
Czy jeśli nie zna się języka i nie można się tak bezpośrednio porozumieć, to można poznać mieszkańców danego miejsca, gdybyście mieli powiedzieć, jacy są Indonezyjczycy?
Bardzo zróżnicowani. Myśmy pojechali do Indonezji generalnie z nastawieniem na rdzenne plemiona, na rdzenne kultury, ponieważ Indonezja jest absolutnie studnią bez dna, jeżeli ktoś jest zainteresowany tego typu tematami. Tam są, każda wyspa to jest inne plemię, to jest inna kultura. Tak naprawdę to przelatując z wyspy na wyspy ma się wrażenie, jakby się było w zupełnie innym kraju, w zupełnie innym świecie wręcz. To są rzeczy absolutnie niewyobrażalne, że takie różnice mogą być, no ale to jest kraj, który ma 17 tysięcy wysp, więc o czym mowa. Dlatego myśmy wiele plemion widzieli, że nie sposób jest ich scharakteryzować jednym zdaniem. Ich hasło narodowe to jest jedność w różnorodności.
Papua to niezwykłe krajobrazy, niezwykłe przestrzenie. Czym przyrodniczo zachwyca to miejsce?
Jak się idzie przez dżunglę, to w zasadzie bagno. Wszystko, co przestaje w przyrodzie żyć, przewraca się, to gnije, to truchnieje, jest wchłaniane. Tam nawet jak się stanie odpocząć, to nie ma gdzie usiąść. Tam cały czas idąc, wzrok jest głowa na dół, wzrok skierowany, gdzie postawię nogę. Gdyż nawet stawiając niby nogę, stopę na twardym gruncie, okazuje się, że to nie jest grunt, że to pomiędzy korzeniami drzewa. Pod spodem jest pustka, niby na wierzchu coś jest, a później nagle się człowiek wpada po kolana, można sobie krzywdę zrobić. Ale naprawdę jak już moment jest, że jest jakaś droga łatwiejsza, no to jak się popatrzy, no jest piękno przyrody. Można zobaczyć piękne kwiaty, grzyb taki rosnący na spróchniałym drzewie. Można się też zachwycić. I widzieliśmy tą też dżunglę Papuę z góry. Jak lecieliśmy, odlatywaliśmy od Asmatów awionetką, bo tam awionetki misyjne latają, no to widzieliśmy tą piękną zieleń z góry, no kryjącą co? No właśnie, to bagno okropne, ale z góry wygląda pięknie i sieć rzek, strumieni, no wygląda to zachwycająco.
Ale rozumiem, że spacer po dżungli.
Idziemy i rozglądamy się w najbliższym otoczeniu, gdzie postawić stopę, gdzie się nie poślizgnąć, gdzie nie wpaść, czego dotknąć, czego nie daj Boże nie dotknąć, to tak. Natomiast jasne, tutaj dżungla to jest ekstremum. Natomiast Papua to jest nie tylko sama dżungla, aczkolwiek jest to no 90% tak naprawdę, ale Papua Zachodnia to także góry, to są góry śnieżne, potężne góry, najwyższy szczyt, prawda, Puniak, Jajak. To są już 4-5 tysięcy metrów, to już naprawdę coś jest.
To już bagna nie ma.
Już nie ma bagna, to jest przepiękna Dolina Baliem, która jest otoczona tymi górami, która jest zielona, która jest naprawdę bajeczna. Jak się wchodzi w góry otaczające dolinę, no to wtedy są przepiękne widoki, naprawdę niezapomniane. Także oprócz tego Papua to też jeszcze i wyspa Biak na przykład. Papua to też jeszcze bardzo znana turystycznie Raja Ampat, czyli to jest wspaniałe rafy koralowe. Na Papui każdy znajdzie coś dla siebie, w zależności od tego, czego szuka. I ci, którzy chcą nurkować, chcą wypocząć, no to właśnie jest Raja Ampat. Ci, którzy trekking, góry, no to Dolina Baliem to góry śnieżne, coś wspaniałego, prawda, zdobywanie szczytów. Ci, którzy właśnie tak jak my, dżungla, bagno, błoto, no to jest wtedy dżungla. Także Papua jest naprawdę takim miejscem, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie i naprawdę tak szybko nie znudzi.
A jak smakowo opisać Papuę? Mówiliście, że zabieraliście ze sobą część produktów żywnościowych, ale czy można opisać Papuę od kuchni?
Dolina Baliem, weszliśmy do takiej jadłodajni małej. Na szczęście był z nami przewodnik. Tam oni mają przede wszystkim ryż, makaron i mięsko. Coś w rodzaju gulaszu. Stały tam 4 takie pojemniki, a nasz przewodnik od razu mówi, tego nie bierzcie. Tego nie bierzcie, a to możecie. O co chodzi? Czemu? Bo to pies. Ale to tak, jeżeli chodzi o te nasze wrażenia.
Ciekawostki kulinarne.
Ciekawostki, tak. Natomiast jeżeli chodzi o korowajów, no tam wzięliśmy, bo oni tam naprawdę nie mają nic. Oni łapią i chrabąszcze, łapią i takie duże koniki polne i jedzą, zapiekają to. W
gryzonie, myszy.
Gryzonie
różne.
Takie. No jaszczurki duże też takie do 60-70 centymetrów. Oni to jedzą. Węże mają swoje wioski nad brzegami rzek, tam są ryby. Nas poczęstowano taką zupą z żółwia. No proszę nie porównywać, nie myśleć, że to jak w restauracji przyniesiono w misce jakąś taką brudną wodę, jakby ścierkę tam wypłukać po podłodze, którą się wcześniej, prawda, wytarło. I kawałeczki jakiejś żylastego, coś mięska takiego pływały. No Ala się od tego absolutnie odcięła, twierdząc, że ona w ogóle mięso nie je, no ja musiałem. No oczywiście bez smaku nie jest to zbyt przyjemne, ale oni to jedzą, oni potrzebują po prostu jakichkolwiek kalorii.
Powiedz jeszcze o palmach sago. O tych.
No tak, bo oni oprócz tego hodują te larwy w palmach sago, ściętych pniach. Ja te larwy jadłem w sam raz nie tam, gdyż przynieśli prosto zebrane żywe. Tak oni żyją, ale jeżeli chodzi już o asmatów, oni mają już zupełnie inne warunki. Tam są rzeki, tam jest morze, tam są owoce morza, jedliśmy tam wspaniałe krewetki, kraby też. Także tam już oni zupełnie inaczej się żywią. I jeżeli chodzi o Danii, tak samo. Dani przede wszystkim żywią się bulwami słodkiego ziemniaka, batatami, to jest podstawa. Świnie hodują, ale zabijają bardzo rzadko, tylko z powodu ważnych uroczystości, gdyż u Dani, zresztą u wszystkich plemion na Papui, świnia jest bardzo cenna. Można powiedzieć, że ze świnią islam przegrał na Papui, gdyż żadne z plemion nie chciało zrezygnować zarówno z hodowli świni, jak i też z jedzenia świni. Ale mówię, no świnie jedzą rzadko, rzadko zabijają.
Do picia pewnie woda. I to musicie zadbać o to, żeby mieć odpowiednią ilość ze sobą, czy na miejscu?
U Asmatów, u Danii to są malutkie sklepiki, gdzie można kupić zarówno wodę, jak i kolę. Wszystko, nie ma problemu, tak? Natomiast do Koroajów to już trzeba było zabrać, ponieważ ostatni sklepik to jest właśnie w tych wioskach rządowych. No, ale my musieliśmy wodę zabrać, bo butelkowaną, której i tak naprawdę nie starczyło, bo to w takim upale, przy takim wysiłku fizycznym, to by trzeba było tira za sobą zabrać, co jest niewykonalne, a myśmy mieli tylko 3 tragarzy. Ale wtedy po prostu brało się tą wodę z rzeki, którą się przygotowywało.
I tabletki.
I tabletki do uzdatnienia wody. No i no jakoś na tej zasadzie, żeśmy funkcjonowali. Oni oczywiście to wszystko po prostu z rzeki, bez tabletek, bez niczego.
I jeszcze jedno wspomnę a propos właśnie tych, że można tam coś już kupić, że przywożą. One są towary. Jest to przekleństwo, dlatego że tam dowożone na przykład co do Asmatów te wszystkie produkty w puszkach, plastiku i to wszystko ląduje w rzekach, w morzu, naokoło ich domów. Są kożuchy wręcz olbrzymie tych opakowań i nikt się tym nie przejmuje absolutnie. Tam zarobi się na tym, że przywiezie się towar, a już odbiór, ewentualnie opakowanie, nie, to już by kosztowało.
Jeśli ktoś posmakował tych opowieści o Indonezji i chciałby więcej, jeśli to jest dla niego początek przygody, to czy prowadzicie jakiś portal, gdzieś was można znaleźć w internecie? Bo na pewno można sięgnąć po książkę Indonezja, ludożercy wczoraj i dziś, której jesteś autorami.
Mamy też stronę internetową, to jest oczamidosgringos.com. Tam różne, prawda, ciekawostki też zamieszczamy. Również jesteśmy na Instagramie dosgringos podróży i mamy swoją stronę internetową też na Facebooku, też dosgringos w podróży, prawda? Także myślę, że jesteśmy dostępni.
Bardzo pięknie dziękuję za spotkanie. Odsyłamy do tych miejsc w świecie wirtualnym. Gośćmi Ucha na Świat byli Alicja Kubiak, Jan Kurzela. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.